W audycji Mąż Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Zaprezentował rząd nam zmiany, które będą obowiązywały w prawie rodzinnym, między innymi szybkie alimenty i no właśnie, i różne ułatwienia dla tych, którzy postanowią się rozwieść, można tak powiedzieć, i zabezpieczyć w jakiś sposób dzieci. To znaczy bardziej może nawet nacisk położono na to, że jeżeli rodzice się rozwodzą, to dzieci należy zabezpieczyć i to szybko. W planach są również zmiany, jeżeli chodzi o mediację, ale właśnie, czy te zmiany, które już będą zapowiadane przez rząd i które będą realizowane, w jakiś sposób na mediację mają wpływ i czy możemy w mediacji uzyskać to, co uzyskalibyśmy na sali sądowej? Z tym pytaniem zwracam się do mojego gościa, do pani Haliny Borys-Pakieły, mediatora.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor. Zacznijmy może od mediacji, bo rzeczywiście zmiany będą dotyczyły również postępowania mediacyjnego w rozwodzie. Jaka jest różnica? No przede wszystkim mediator, czy w mediacji nie uzyskamy rozwodu i zawsze to musi być powiązane i synchronizowane,
no może i lepiej,
synchronizowane z sądem, bo mediator nie udziela rozwodu. Mediacja jest takim sposobem na rozwiązywanie konfliktów rodzinnych i często jest stosowana przy rozwodach, pozwalając na ich usprawnienie i szybsze zakończenie sprawy, co nie znaczy, że celem mediacji jest oczywiście rozwód, bo rozwód może być celem ludzi zainteresowanych i biorących udział w mediacji. Mediacja natomiast, którą mamy już od lat, która funkcjonuje w postępowaniach rozwodowych, która niejako na każdym etapie i przed rozwodem można wejść w postępowanie mediacyjne, gdzie umożliwia małżonkom osiągnięcie porozumienia i zawarcie ugody w obecności tej osoby neutralnej, bezstronnej, czyli osoby trzeciej, mediatora. I tutaj mediator nie jest sędzią, nie rozstrzyga sporu, tylko zainteresowani siadają i uzgadniają, jeśli domawia się rozwód, to wszystko, co jest związane z rozwodem. Zdarza się oczywiście, że w tym postępowaniu mediacyjnym, jeśli jest skierowane przez sąd, to również dochodzą do wniosku, że po rozwiązaniu wszystkich spraw spornych, konfliktu, tak naprawdę nie idą nie wracają do sądu po rozwód, a tylko przekazywana jest ugoda i protokół przez mediatora, że strony doszły do pojednania i dochodzą do wniosku, że wycofują ten pozew o rozwód i kierują się, być może tak się też zdarza, do procesu terapeutycznego, czyli do terapeuty, do terapii małżeńskiej i podejmują tą próbę jeszcze naprawienia relacji, naprawienia tego, co się zadziało tam i doprowadziło do tego złożenia pozwu. Mediacja umożliwia po prostu małżonkom osiągnięcie porozumienia.
To może.
Taki jest cel mediacji i do mediacji, o czym wielokrotnie już mówiliśmy, że można pójść zarówno przed, w sytuacji kryzysu, czyli jeszcze nie jesteśmy w sądzie, udajemy się do mediatora i podejmujemy tą próbę rozwiązania tego konfliktu, ustaleń. Natomiast nie przerzucamy też na odpowiedzialności na mediatora, że no tutaj mediator ma nam podpowiedzieć, czy ewentualnie w jaki sposób mamy to rozstrzygnąć. Nie. To jest wyzwanie dla ludzi biorących udział w postępowaniu mediacyjnym. Natomiast mediator ułatwia im komunikację, umożliwia, zachęca, przeprowadza przez to całe postępowanie, ale efekt jest zawsze rezultatem pracy ludzi i tego, czego oni chcą. Jeśli jest rzeczywiście wola w nich taka, że idziemy rzeczywiście, reaktywujemy, próbujemy naprawiać te relacje, zrobimy wszystko, żeby naprawić i zmienić to małżeństwo. Być może przy wsparciu również terapii jak najbardziej to się udaje. Podpisują porozumienia małżeńskie, porozumienia dotyczące dzieci i gdzieś to im umożliwia to główne porozumienie i znalezienie tej płaszczyzny dialogu. Natomiast już jak trafiają do sądu, to również sprawy są kierowane często do postępowania mediacyjnego, ale to już zupełnie czego innego one dotyczą. To już ukierunkowane jest na rozstanie. I wtedy, bo rzeczywiście to są sytuacje bardzo emocjonalne. I pierwszym takim wyzwaniem, emocje są tak silne, że w żaden sposób ludzie nie mogą dojść do jakiegokolwiek porozumienia. Jest tylko obijanie się, przerzucanie winą, odpowiedzialnością za to, co się stało. Po wyciszeniu takich emocji w procesie, w postępowaniu mediacyjnym zajmujemy się kolejno sprawami, które umożliwią im w miarę łagodne przejście do tego rozstania. I dzieciom przede wszystkim to ukierunkowane jest również na dobro dzieci. Czyli zajmujemy się planem wychowawczym, uzgadnianiem, ludzie rozwodzący się uzgadniają alimenty. Oczywiście nie bez emocji, bo to są sprawy ważne.
To jednak ludzie.
Bo jesteśmy ludźmi, czyli uzgadniamy alimenty, mogą uzgodnić również, czy z winą, czy bez winy ma być ten rozwód orzeczony, chociaż winą się zajmuje sąd, ale oni swoje uzgodnienia mogą tutaj w porozumieniu zawrzeć. Władzą rodzicielską, czyli z ograniczeniem, czy bez ograniczenia, miejscem zamieszkania dzieci. To tym wszystkim, jeśli podpisują takie porozumienia, porozumienie trafia do sądu rozwodowego, do sądu okręgowego, tam, gdzie sprawa jest, toczy się i sąd bierze pod uwagę te uzgodnienia przy orzeczeniu rozwodu.
Czy to, że pójdziemy do mediatora, przekreśla to, że potem na przykład w sądzie możemy zmienić zdanie? To znaczy, pójdziemy do mediatora, podpisaliśmy ugodę, doszliśmy do jako takiego porozumienia, ale w tak zwanym międzyczasie nowe okoliczności wypłynęły i wydaje nam się, że będzie to dla nas krzywdzące.
Zawsze możemy zmienić zdanie i możemy wrócić również do postępowania mediacyjnego ze znajomością i wiedzą na temat tych nowych okoliczności. I często tak się zdarza również, że w postępowaniu mediacyjnym wypływają jakieś nowe okoliczności, o których ludzie nie wiedzieli, tak? Że akurat detektyw zakończył na przykład swoje zlecenie i przekazał wiedzę. No wszystko to się dzieje, to jest proces aktywny taki i można zmienić. Podobnie w postępowaniu sądowym. Przecież jeśli się pojawiają nowe okoliczności albo doszliśmy do jakiejś tam ugody sądowej i zmienia nam się zdanie, zmieniamy zdanie pod wpływem jakichś informacji. No jest droga, jest apelacja, jest droga odwoławcza i jak najbardziej to się dzieje.
To teraz wrócę do tych alimentów, tak. Bo jeżeli przed mediatorem i w trakcie mediacji rozwodu nie osiągniemy, to już wiemy, sąd może tylko i wyłącznie rozstrzygnąć o rozwodzie, prawda? Ale czy możemy przyjść i ustalić, że bez rozwodu, ale chcemy, żeby jedno z małżonków płaciło alimenty, bo jeszcze nie wiemy, co dalej będzie się działo, a jednak chcemy tego zabezpieczenia. To, co rząd mówi, że będzie się działo w szybkiej teraz rozprawie, że od razu można będzie szybko uzyskać te alimenty. To może takim pomysłem jest również to, że przyjście do mediatora, ustalenie tych alimentów, tylko właśnie, jaka jest wtedy moc sprawcza? Czy jest egzekucja tych alimentów, jeżeli ktoś się będzie uchylał? Jak to wygląda?
Jeżeli chodzi o alimenty, to nawet jeśli jesteśmy małżonkami, to również możemy ustalić, małżonkowie, zdarza się, że mieszkają w różnych miejscach też, nie mieszkają razem. Jak najbardziej przychodzimy do mediatora, jest postępowanie mediacyjne w sprawie uzgodnienia alimentów, ustalenia alimentów. Podpisana jest ugoda. Ugoda trafia do sądu rejonowego do zatwierdzenia, akurat tutaj rejonowego. Nie interesuje ich rozwód, tylko po prostu ustalenie obowiązku alimentacyjnego. Ugoda jest zatwierdzana przez sąd poprzez nadanie klauzuli wykonalności, czyli ma tytuł egzekucyjny w sytuacji, można to wykorzystać, kiedy nie jest realizowany ten obowiązek. I ma to taką procedurę.
Jeśli chodzi o terminy, długość?
Dotyczy to również par, które nie są, rodziców, które nie są małżonkami.
W związkach małżeńskich.
W związkach, tak, otwartych. I też w taki sposób właśnie tak, na tym to polega. Jeżeli chodzi o długość. I tutaj tak się zastanawiałam przed chwilą, w jaki sposób tu Państwa zachęcić. I zwykle się mówiło, że mediacje mają ograniczyć, skrócić ten czas oczekiwania. W związku z tym szybko podpisujemy, ewentualnie doprowadzamy do tego, żebyśmy doszli do tego porozumienia. Podpisujemy to porozumienie, składamy do sądu.
I mamy.
I na początku i mamy. I tak powinno być. Że mamy. Często jest tak, że klauzula wykonalności nadawana jest na posiedzeniu niejawnym, czyli bardzo szybko to się zdarza w niektórych sądach. Niestety zdarzają się sytuacje, że nie będziemy wnikać, bo nie znamy przyczyny w ogóle tego, że jednak klauzula nadawana jest po kilku miesiącach, że jednak strony są w dalszym ciągu wzywane do sądu, że muszą udowadniać swoje dochody, potrzeby dzieci i tak dalej. Inaczej mówiąc, pomimo tego porozumienia, pomimo tej ugody alimentacyjnej, w dalszym ciągu są sytuacje, kiedy sędziowie zapraszają
i prowadzą postępowanie.
Prowadzą postępowanie, postępowanie w sprawie alimentów. Także nie chciałabym się do tego odnosić, ponieważ to...
Różnie może wyglądać w zależności od tego, w jakim sądzie wylądujemy z tą ugodą. Tak. W audycji Mąż Prawo rozmawiamy o zmianach, które mają niebawem już być wprowadzone w życie, jeżeli chodzi o prawo rodzinne, o też dobro dzieci. I do tego dobra dzieci bym chciała tutaj przejść na razie, bo często właśnie przy rozwodach ono jest na ostatnim miejscu. Teraz... Próbuje się to w jakiś sposób przełożyć, żeby tak może jednak ten ciężar był na tym pierwszym miejscu, pomyśleć o tym dobrze dzieci. Trzeba zrobić tak zwane plany wychowawcze. Ale czy to nie staje się też taką trochę fikcją, że oto do kolejnym papierem, który trzeba przynieść do sądu oprócz pozwu, to jest złożony plan wychowawczy. Czy to naprawdę wypracowane i przegadane przez małżonków?
Jeśli ludzie trafiają rzeczywiście w sytuacji rozwodowej do mediacji i do mediatora, to ten plan wychowawczy jest przegadany, jest wypracowany, bo już bez tego natężenia emocjonalnego i skupienia się tylko na tym, co mają do zrobienia. I tu może mogę rzeczywiście mówić o wypracowanym przez ludzi planie wychowawczym, natomiast często jest dostarczany taki z internetu.
A są gdzieś takie,
tam do
tak,
pozwu
wzory.
Dołączone i pewnie tak się dzieje. Albo w ogóle nie jest zbudowany, nie jest dołączony do pozwu i częściej chyba nawet tak jest, tylko
że w trakcie,
propozycja tak. kontaktów i to wszystko. Natomiast tutaj rzeczywiście pochylają się nad planem wychowawczym, bo w planie wychowawczym można więcej ująć poza kontaktami, stricte kontaktami, w jaki sposób one mają wyglądać, kto, kiedy, o jakiej godzinie odbiera, skąd, w jaki sposób zmiany następują. Również kontakty z dziadkami, w innych sytuacjach, w szkole, w przedszkolu, kto się kontaktuje. No wszystko. To, co chcą dopracować w szczegółach, to mogą, jeśli jest zgodne z prawem, dopracowują sobie w planie wychowawczym, zawierają. I sąd rozwodowy oczywiście zatwierdza plan wychowawczy taki w całości, jeśli jest zgodny z prawem, czytelny.
A czy wypracowanie takiego planu wychowawczego jest w ogóle potrzebne? Bo przecież jeżeli rozstają się w miarę w dobrej atmosferze, a mianowicie wiedzą, co chcą i mówią, nie będziemy sobie utrudniać kontaktów z dziećmi, chociaż mieszkają, tak, nie będzie to opieka naprzemienna, to taki plan wychowawczy może być trochę balastem, jeżeli my tam poustalamy, że wtedy odbiera ten, a wtedy tamten, zdarzy się, że jednak nie może i sytuacje w życiu są różne.
No to już zależy od decyzji małżonków, którzy są w tym rozstaniu tak zwanym. Natomiast też są sytuacje, kiedy zdecydowanie podkreślają, że nie ograniczamy tutaj żadnych kontaktów. Jestem otwarta na kontakty taty, mamy. Natomiast po zapoznaniu się z takimi propozycjami, schematem, ewentualnie nad czym byśmy, po pytaniu też i odpowiedzi mediatora, nad czym byśmy pracowali w planie wychowawczym, no to jednak idą i chcą dopracować te szczegóły. Zawsze w plan wychowawczy czy zapisy mogą zmienić. Jeśli to będzie propozycja zaakceptowana przez drugą stronę, to mogą podpisać. Zmieniamy, wprowadzamy aneks. A jeśli jest jakiś spór, to mogą się udać do mediatora również i nie muszą tego z tym od razu biec do sądu i wprowadzać jakieś zmiany nawet co do kontaktów, bo kontakty też są przecież, nie są czymś stałym, tak? Zmieniają się, ponieważ okoliczności dotyczące dzieci się zmieniają, dzieci rosną, nie są już w przedszkolu, są w szkole i plany zajęć też się zmieniają. Jeśli zawsze mogą to zmienić.
Sytuacja taka, kiedy nawet sobie nie zdajemy sprawy, o jakich rzeczach powinniśmy porozmawiać. Myślę, że akurat tu w mediacji to może być o tyle prostsze, że jest ktoś, kto nam zwróci na to uwagę, prawda? Że to jednak jest do porozmawiania, bo to się zdarzy.
Tak.
A małżonkowie nie mają świadomości, że coś takiego może się zdarzyć, chociaż...
Zwykle w rozmowie już małżonków, kiedy się skupiają na tym, co, w jaki sposób ma wyglądać ta przyszłość po rozstaniu, to oni też to widzą, bo ta wyobraźnia troszeczkę jest do przodu i potrafią sobie zbudować ten przyszłościowy, że tak powiem, plan. Plan wychowawczy, czy ewentualnie ustalić również, w jaki sposób zmiany mają być wprowadzane, czy też...
To zapytam, dzieci w mediacji uczestniczyć nie powinny, prawda?
To znaczy, na życzenie małżonków zdarza się, że zwłaszcza te starsze dzieci mogą, ze zgodą małżonków, ze zgodą dzieci. I to od rodziców będzie zależało, czy chcą, żeby uczestniczył psycholog ewentualnie jeszcze, ale jak najbardziej...
Bo jeżeli wrócimy do tych alimentów, no to przecież jeżeli chodzi o dorosłe dzieci, to już jest między nimi a rodzicami, tymi, którzy te alimenty mogą płacić, a nie opiekunami, czyli mamą.
Ale czasami bywa tak, że mamy jedno młodsze dziecko, a drugie dziecko studiujące już dorosłe i też jest podpisywana ugoda mediacyjna, ugoda alimentacyjna z tym dorosłym, pomiędzy rodzicem a dorosłym.
Czyli może uczestniczyć w takiej sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o świadków na przykład, to tutaj świadków nie przyprowadzamy do mediatora.
Nie prowadzimy żadnego postępowania dowodowego. Tutaj skupiamy się na znalezieniu tego rozwiązania.
Tak? Czyli wierzymy
nie
w stronę.
Nie udowadniamy sobie, nawet jeśli pojawiają się nowe dowody, to być może czasami zawiesza się to postępowanie, trzaśnięciem drzwi, zamykamy te drzwi, ale za chwilę emocje opadają i albo chcemy dojść do porozumienia i szukamy tej ugody, albo czasami upieramy się przy tym, że chcemy mieć tą rację, ja ci udowodnię. O, teraz to ja ci udowodnię.
Czy mediator doprowadza do tego, że siadamy przy jednym stole, czy może to prowadzić jednak oddzielnie? To znaczy, no pewnie od jego doświadczenia, z jego doświadczenia wynika, jak to powinien to robić.
I to w zależności też od sprawy i od ludzi. Mamy do dyspozycji zawsze kilka pomieszczeń. Są prowadzone rozmowy indywidualne z mediatorem. Nie zawsze od razu wszystko można powiedzieć drugiej stronie, albo nie chcemy, żeby druga strona coś słyszała. Chcemy przeanalizować jakąś kwestię z mediatorem. Do tego służą te rozmowy indywidualne. Możemy rozmowy indywidualne prowadzimy również w trakcie posiedzenia wspólnego, czyli wychodzimy do innego pomieszczenia i tam analizujemy to.
Aha, czyli mamy tą swobodę i mamy też to poczucie bezpieczeństwa podczas
mediacji.
Nie jesteśmy
ograniczeni też czasem, takim napięciem, że już sprawa się kończy i tak dalej, i tak dalej. Robimy to spokojnie w atmosferze rzeczywiście zupełnie innej niż w sądzie.
Tu może rozwiejemy te wątpliwości, które się pojawiły wśród naszych słuchaczy, a mianowicie o zapraszaniu na mediację dzieci pełnoletnich. O tym rozmawiałyśmy. I chciałabym jeszcze wrócić na chwileczkę tylko do alimentów, a mianowicie później po rozwodzie małżonkowie często spotykają się w sądzie po to, żeby te alimenty podwyższyć, obniżyć. Tego typu sprawy ich zajmują. Czy to również mogą ustalić w mediacji i nigdzie już nie chodzi? Chodzić po sądach, po prostu
Oczywiście, że mogą przyjść do mediatora i w postępowaniu mediacyjnym podwyższyć, obniżyć, ustalić, uzgodnić inną kwotę alimentacyjną. I też podpisują porozumienie mediacyjne, czyli tą ugodę alimentacyjną. Ona idzie razem z protokołem od mediatora do sądu, do zatwierdzenia, czyli inaczej poprzez nadanie klauzuli wykonalności. I powinno się to odbywać, szanowni państwo, i dlatego, bo została powołana też mediacja i te ugody alimentacyjne również, powinno się to odbywać. W zasadzie ja jestem za tym, żeby na posiedzeniu niejawnym i bez komplikacji. Natomiast to, że ewentualnie jest inaczej i są przypadki, że inaczej jest to prowadzone, że jednak strony są wzywane do sądu, że trzeba dostarczyć zaświadczenia o dochodach, że odbywa się to w procedurze postępowania sądowego, to już nie zależy od mediacji. I nie zależy od tych stron, które są rzeczywiście oburzone, bo pani mediator na przykład, albo pan mediator mówił, że to przecież będzie szybko, a się okazuje, że sąd prowadzi swoje postępowanie. To już na to nie mamy niestety wpływu.
Nie mamy wpływu. Jakie zmiany przed nami w takim razie, bo chyba już doszłyśmy do tego momentu, że możemy o nich powiedzieć?
Tak, no przede wszystkim zmiany to szybkie alimenty, tak zwane z automatu, i rząd przyjął już tutaj nowelizację prawa rodzinnego, czyli inaczej mówiąc, to będą to na przykład 500 zł na jedno dziecko, 900 zł na jedno dziecko, 1200 na trójkę, mogą wynosić tak zwane szybkie alimenty orzekane w ciągu kilku dni od złożenia pozwu. I To główne takie rozwiązanie noweli prawa rodzinnego i tym zajął się rząd. A o takie alimenty uprawniony rodzic będzie mógł wystąpić, wypełniając formularz. Postępowanie powinno trwać nie dłużej niż 14 dni. Nie będą brane pod uwagę tutaj zarobki na przykład osoby, która będzie zobowiązana do alimentów. Kwota wymierzana będzie według takiego jednolitego algorytmu, w zależności od liczby dzieci i minimalnego wynagrodzenia. I dla porównania, na przykład jeśli alimenty były tak mniej więcej w ciągu ostatnich 2 lat, to były ustalane 580, 590, 600 zł, to przyznanie tych jakby ryczałtowych, natychmiastowych alimentów również, co jest niezwykle ważne, przyznanie tych alimentów algorytmowych nie zamyka drogi do ubiegania się o wyższe alimenty, ale już w postępowaniu sądowym.
Czyli będziemy mogli wystąpić najpierw o szybkie alimenty, zabezpieczyć się w
normalnym procesie występuje.
A rzeczywiście chcemy wyższe i to w normalnym procesie.
Jeśli sytuacja na przykład rodzinna osoby zobowiązanej do alimentów jest inna i umożliwia to.
Czyli to będzie możliwe na etapie, na przykład jesteśmy w postępowaniu rozwodowym, nie mamy orzeczonych alimentów, więc składamy ten formularz, żeby szybko zabezpieczyć dzieci. To jest coś innego niż to postępowanie, które jest prowadzone.
Natomiast w postępowaniu rozwodowym właśnie tutaj zmiany też są zupełnie inne, bo jednocześnie nie będziemy mogli tych alimentów, nie ma czegoś takiego jak zabezpieczenie, bo wprowadzone jest zupełnie inne, bo inaczej. Druga zmiana to wprowadzenie właśnie tak, zaraz przejdziemy do tej kolejnej zmiany alimentacyjnej również. Natomiast druga zmiana w prawie rodzinnym to będzie dotyczyła i dotyczy w zasadzie zasady opieki naprzemiennej, polegającej na tym, że dziecko jest przez pewien czas u jednego rodzica, a przez pewien czas u drugiego rodzica. Nie wiem, jak ta zmiana będzie w rzeczywistości wyglądała, ponieważ tak zwana opieka naprzemienna, chociaż nie mamy jej w kodeksie oficjalnie, to ona jest ustalana i na dzisiaj. No, w zależności nie polega też na tym, że tydzień jest dziecko u jednego, tydzień u drugiego, ale może polegać również na tym, że chodzi o weekendy, czy też w tygodniu jakieś tam częste spotkania i tak dalej. Nie wiem, tutaj byłabym bardzo uważna, ponieważ jeżeli chodzi o opiekę naprzemienną, ja rozumiem, że jest uzasadnienie, tylko żebyśmy... jest to ważne z uwagi na dzieci, bo jeśli zostawiamy na przykład rodziców po rozwodzie z konfliktem ostrym, to dotychczas nie była taka opieka naprzemienna brana pod uwagę. Nie wiem, jak to ma być w przyszłości, jeżeli chodzi o to. Na pewno...
Zostaną wypracowane jakieś przepisy, które to będą regulowały, bo rzeczywiście tak. Była taka potrzeba i była sygnalizowana, że nawet rozmawialiśmy tutaj w audycji Masz Prawa o tym, że ta opieka naprzemienna cieszy się takim zainteresowaniem rodziców, że chcieliby rzeczywiście, żeby to nie były spotkania krótkie, wyjście na pizzę, tylko żeby dziecko mieszkało, miało swoje łóżeczko, miało swoje miejsce w domu jednego i drugiego małżonka.
No, dzisiaj to też jest ustalone.
Możliwe jest to ustalenie, tak?
Bardzo często są ustalone właśnie te szerokie kontakty, tak zwane rodzice jednego i drugiego. I tam, gdzie nie ma konfliktu, to rodzice sobie zaznaczają w ogóle bardzo wyraźnie, że nie ustalamy kontaktów, tylko mamy tutaj opiekę naprzemienną. Sami ustalamy sobie.
No, także wakacje, prawda, jakoś organizują.
No tak, bezwzględnie wakacje są ustalone. Mhm. I druga taka ważna zmiana, która ma wejść w prawie rodzinnym, trzecia w zasadzie już tutaj, to jest tak zwane rodzinne postępowanie informacyjne, które ma być obowiązkowe przed sprawą o separację czy rozwód, kiedy małżonkowie mają wspólne dzieci, wspólne małoletnie dzieci. Sędzia będzie informował strony o skutkach ich decyzji, zachęcał do mediacji bezpłatnej, szybkiej, ale dobrowolnej, bo mediacja sama w sobie musi mieć ten element dobrowolności, czyli nie przymusimy nikogo do tego, żeby mediować. Co często jest takim przekłamaniem też medialnym, że już po tych zmianach wchodzą takie
tak,
zmiany,
konieczna.
Że wszyscy będą musieli iść do tej mediacji. Tak nie będzie, natomiast będzie taka zachęta wprowadzona, informacja pełna również na tym spotkaniu informacyjnym. Postępowanie informacyjne nie będzie jednak prowadzone, gdy jeden z rodziców na przykład znęcał się nad rodziną, czy został skazany również za przemocowe tematy. I w stosunku do rodziców, którzy utrudniają kontakty z dziećmi, również są duże zmiany, bo w większości tak się mówi, że chodzi tutaj o matki, ale niekoniecznie. I przewidziano dodatkowe rygory. Tutaj takiemu rodzicowi sąd będzie mógł przydzielić na przykład asystenta rodziny czy kuratora, a jeśli to nie przyniesie poprawy, może nałożyć również karę pieniężną. Ale tą karę pieniężną można nałożyć również i dzisiaj przy tych zmianach.
No a do mediacji zachęcić też można dzisiaj, prawda?
Tak, natomiast jeżeli chodzi o to postępowanie jeszcze informacyjne, jednym z głównych takich założeń tego projektu jest wprowadzenie tego postępowania, ale jedynie w przypadku małżonków, jeszcze raz to podkreślę, którzy mają małoletnie dzieci. I to postępowanie, należy tutaj rzeczywiście zapamiętać, nie będzie też obligatoryjne w przypadku przemocy w rodzinie.
Po prostu któryś z małżonków stwierdzi, że taka następowała i nie będzie musiało się
skutkować. I takie postępowanie będzie trwało miesiąc na przykład i sąd może jednak za zgodą stron bądź na wniosek mediatora przedłużyć to postępowanie na okres dłuższy, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy. W praktyce najpierw ma się odbyć to posiedzenie niejawne takie sądu, podczas którego strony zostaną wezwane do obowiązkowego udziału w posiedzeniu tym informacyjnym i przeprowadzonym niezwłocznie z udziałem mediatora również. I dostaną też pouczenie o indywidualnych społecznych skutkach rozpadu małżeństwa, w tym szczególnie dla nich i o konsekwencjach, jakie mogą dotknąć również dzieci tych emocjonalnych. Udział w samej mediacji rodzinnej nie jest obowiązkowy, jednak strony w toku posiedzenia tego informacyjnego mają obowiązek tak potwierdzić mediatorowi na przykład osobiste zapoznanie się z tym pouczeniem o indywidualnych i społecznych skutkach. No zobaczymy, jaki to będzie miał efekt, bo tak naprawdę to jeszcze one są dyskutowane, te zmiany, czy są dopracowane. No są dyskusyjne bardzo i być może jeszcze jakieś tam zmiany wprowadzone.
Ale zostaną. Wydaje się, że to postępowanie informacyjne to zmiana w dobrym kierunku. Kiedy małżonkowie spotkają się, żeby tak naprawdę usłyszeć od kogoś obcego, co za sobą niesie ich decyzja. Bo sąd raczej nie jest im osobą znaną.
I właśnie w trakcie trwania tego postępowania informacyjnego nie będą mogły być wszczynane postępowania dotyczące alimentów, na przykład zaspokojenia potrzeb rodziny, władzy rodzicielskiej, kontaktów. No właśnie tutaj jest też, istotne jest też to, że na przykład sąd będzie mógł więcej niż jeden raz zawiesić postępowanie w sprawie o rozwód, na przykład, czy separację, jeśli tylko stwierdzi, że są widoki na utrzymanie małżeństwa. Natomiast nie ma tego zabezpieczenia, że tak powiem.
No to duże zmiany, które rzeczywiście jeszcze może nie do końca rozumiemy, jak to będzie wyglądało. Będą wchodziły w życie pewnie sukcesywnie, bo na razie to ciągle są zapowiedzi, ale jeżeli chodzi o nieodpłatną mediację, to takie pomysły już były i nawet chyba ustawowo są zapisane i o tym za chwilę. Mediacja nieodpłatna, bezpłatna, przedrozwodowa, przed postępowaniem rozwodowym, to takie są projekty. I tak to ma wyglądać.
Nawet w trakcie postępowania rozwodowego,
a rzekłabym nawet w trakcie postępowania informacyjnego, bo takie też ma być prowadzone. Spotkanie. Tak, ale ja bym chciała, żebyśmy zwróciły uwagę na jedną rzecz, że mediacja to nie jest terapia. To nie ma doprowadzić do tego, że my się wycofamy z rozwodu, prawda?
No terapia, nie wiem, czy zawsze jest taki efekt wycofania się z rozwodu. Na pewno mediator nie jest terapeutą, nie prowadzi terapii, tylko skupiamy się na rozwiązaniu i znalezieniu porozumienia w tych spornych kwestiach. Zainteresowani oczywiście przy pomocy i w obecności tego mediatora. Natomiast sędzia też nie jest terapeutą. Będzie oczywiście uświadamiał, przekazywał tą informację o skutkach tego rozwodu. Z pewnością będzie zachęcał. Natomiast, bo rodzice małżonkowie zostaną pouczeni o skutkach rozwodu. Natomiast decyzja cały czas będzie należała do stron. Podobnie jak o udziale w postępowaniu mediacyjnym jako dobrowolnym, bo nie są obowiązkowe. Udział w mediacji nie jest obowiązkowy.
A to, że nieodpłatna, to znaczy nieodpłatna dla małżonków, ale rozumiem, że mediatorów ktoś jednak wynagrodzi za ich pracę.
No, nawet jest to uzasadnione. Skąd mają być te pieniądze? Już nie będziemy tutaj dyskutować, ponieważ
czyli będzie wynagrodzenie.
Idą zmiany na przykład, że w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, kiedy na dzisiaj jest ta połowa opłaty zwracana, no to już nie będzie zwrotów. Tych opłata za rozwód, czyli te 600 zł, no nie wzrosnąć i zostać na tym samym poziomie. Natomiast nie będzie zwrotów tak zwanych. To być może stąd jest to jakieś źródło uzupełnienia. No, jesteśmy krajem prosperity.
Chcieliśmy mediacji jako formy alternatywnej, chcieliśmy, żeby była może właśnie nawet czasami obowiązkowa, chociaż obowiązkowa nie jest, ale nie przynajmniej jest. Ta próba podjęcia mediacji obowiązkowa. No i w tym kierunku to idzie i zawsze można spróbować, to nic nie kosztuje wtedy, a można rzeczywiście wyjść z czymś, co jest dużo lepsze niż orzeczenie sądu.
Co jest naszym uzgodnieniem przede wszystkim, to my decydujemy o własnym życiu i w jaki sposób ma to wyglądać. Nie sąd, tylko my.
Kiedy wejdą zmiany w życie, tego jeszcze
nie wiemy.
Projekty są jeszcze dopracowywane. Wiemy natomiast, jak to będzie wyglądało, przynajmniej mniej więcej. Ale do mediatora można pójść już dzisiaj. To nie ma zakazu. Nawet chyba trzeba. Przy sądach są listę mediatorów, można wybrać, można spróbować, można przyjść na spotkanie i takie postępowanie przynajmniej rozpocząć i wycofać się w każdym momencie, kiedy się uzna, że już się nie chce.
Tak, w każdej chwili.
Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem była pani Halina Borys-Pakieła, mediator. O mediacjach rozmawiałyśmy. Warto też dodać, że od 2020 roku wchodzi też ta nieodpłatna mediacja jako element projektu prezydenckiego o nieodpłatnej pomocy prawnej. Tutaj też będą pewne możliwości i będzie można z nich skorzystać, ale to już będzie obowiązek gminy, żeby tę pomoc w jakiś sposób zapewnić. Serdecznie dziękuję za uwagę. Audycja Masz Prawo za tydzień. Za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Zostańcie Państwo z nami, a do usłyszenia mówi Dorota Nieprzudowska.